Dzień dobry, Paweł Choiński, redakcja Computer World. Dziś ze mną w studiu jest specjalista od automatyki domowej, twórca systemu Darin oraz sterowników Bleebox, Patryk Arłamowski.
Witam serdecznie.
Tworzysz systemy do automatyki domowej, do obsługi inteligentnych domów. Można powiedzieć, że z dosyć dużym powodzeniem realizujesz swoją pasję.
Znaczy, szukam swojego miejsca na tym świecie, a automatyka budynkowa, automatyka domowa zawsze mnie fascynowała. Więc stworzyliśmy do tej pory dwa systemy. Jednym był system Darin, to jest system przewodowy, dosyć innowacyjny jak na obecne realia. Drugim jest system, właściwie zalążek systemu, zwany właśnie Bleebox, który różni się tym, że po pierwsze bezprzewodowy, a po drugie obala niektóre elementy popularnej automatyki domowej, ale może o tym za chwilę.
Czym różni się automatyka domowa od automatyki budynkowej?
Podstawowym kryterium tego odróżnienia są wymagania. W automatyce budynkowej liczy się pieniądz i to pieniądz razy trzy. Po pierwsze chodzi o oszczędność, po drugie chodzi o bezpieczeństwo i po trzecie chodzi też o pewien prestiż. Więc oszczędzając pojedyncze waty na każdym metrze kwadratowym, jesteśmy w stanie oszczędzać dosyć duże pieniądze w skali roku, czyli wyłączanie ogrzewania, wyłączanie oświetlenia, plus do tego oczywiście dodatkiem jest rejestracja czasu pracy pracownika, to wszystko można łatwo integrować. Bezpieczeństwo, czyli także jeżeli mamy budynek, mamy system alarmowy, to on wykrywa na przykład ruch czy przejścia przez drzwi, ale jeżeli łączymy to z systemem automatyki, to elementem takiego systemu alarmowego może stać się nawet przycisk do światła w toalecie. Jeżeli wymywacz się pomyli, naciśnie ten przycisk, to od razu wiemy. No, system automatycznie oświetla miejsce, gdzie on się znajduje, wskazuje to ochroniarzowi. No i też jak jesteśmy przy ochroniarzu. W budynku normalnie mamy kilkaset okien, ochroniarz chodzi, sprawdza, które zamknięte, które otwarte, domyka te okna, wyłącza niepotrzebne światło i to trwa godzinami. No, w dzień, jak są pracownicy, nikt nie będzie chodził, zaglądał, czy oni pogasili światło wychodząc. A system automatyki robi to w ciągu ułamków sekund i jest w stanie oszczędzać te pieniądze. To jest podstawa, oszczędność, bezpieczeństwa, prestiż. Ostatnio w Wrocławiu zrobiono pierwszy hotel, który ma dosyć skromna automatyka, ale marketing pod tytułem zautomatyzowany hotel, innowacja dla młodych, bez portiera, bez konsierza, wszystkim zrodza komputer. I nagle się okazało, że inwestując jakieś tam pieniądze w ten system nierozbudowany, uzyskali promocję w ponad 200 tytułach prasowych na całym kraju i na świecie, że to jest pierwszy inteligentny hotel. Zatem jest głośno. W domu to jest, jeżeli chodzi o automatykę domową, to jest raczej kwestia prestiżu, kwestia komfortu i marzeń. Ktoś ma marzenia, chce mieć dom sterowany, chce oszczędzać czas, chce mieć dom, który można się pochylić przed sąsiadami, albo chce, żeby jego rodzina czuła się bezpiecznie. I dlatego inwestuje w automatykę domową, co jest przepaść gigantyczna, jeśli chodzi o oczekiwania, bo automatyka domowa tak naprawdę nigdy się nie zwraca. Jeżeli producent mówi, że jego system oszczędza równowartość tego rozwiązania w ciągu pół roku, a potem zarabia pieniądze, z reguły jest to pusty slogan marketingowy, gdyż tego nikt nie udowodnił. Jest takie stwierdzenie, 1%, znaczy 1 stopień mniej na termostacie to jest 6% pieniędzy zaoszczędzonych na ogrzewaniu. Tak, pod warunkiem, że ten jeden stopień był utrzymywany przez 24 godziny, że nikt nie otworzył żadnych okien czy drzwi, no i ten system jest idealnie sprawny. To faktycznie tak to by działało. Ale w przypadku automatyki domowej na pewno impulsem nie jest oszczędność. To jest raczej kwestia komfortu, bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś przywiązuje się do życia w inteligentnym domu, on już nigdy nie będzie chciał mieszkać zwykłym. Ja sobie nie wyobrażam po iluś latach, abym chodził po domu i zamykał rolety. Otwierał, zamykał 4 razy dziennie. Wstajemy, otwieramy, wychodzimy do pracy, zamykamy, wracamy, otwieramy, wieczorem zamykamy. To jest kilka dni w ciągu naszego życia, które zaoszczędzamy. Nawet więcej niż kilka.
Jak wygląda polski rynek takich urządzeń?
To znaczy, dopóki myślałem tylko o rynku polskim, myślałem, że najpierw będziemy zawojowywać Wrocław, skąd pochodzę, potem będziemy szukać klientów dalej i dalej, i tak w końcu cała Polska, a dopiero jak będziemy mieć Polskę, to będziemy przypinać pineski w innych miastach. Wtedy doszło tragicznie, bo Polska jest rynkiem bardzo ciężkim, jeśli chodzi o nowe rozwiązania. Dopiero jak otworzyliśmy się na inne rynki, zaczęliśmy myśleć o rynkach zarówno azjatyckich, jak i o rynku amerykańskim, pojawiło się światełko w tunelu i okazało się, że faktycznie te rozwiązania są potrzebne i jest na nie dosyć duży popyt.
A jaka jest tego przyczyna?
To znaczy są dwa aspekty. Po pierwsze, Polacy niestety są trochę takimi naśladowcami, czyli my oglądamy coś, co jest na zachodzie, tam to się podoba, odnosi sukces, i dopiero potem mówimy, o, chcemy to mieć, bo to jest w Stanach i to jest amerykańskie, to jest dobre. No, sam przykład firmy, która sprzedaje pamięci, firmy polskiej, robią świetne pamięci dyski, a dopiero zaczęło ona się sprzedawać, kiedy dali bardzo amerykańską nazwę. Teraz wszyscy myślą, o, to jest amerykański produkt, to jest dobre. Po drugie też cały czas jest jednak granica, znaczy bariera zarobków. Jeżeli ktoś ma kupić urządzenie, które kosztuje tyle samo, tylko że dla Polaka jest to powiedzmy 1/20 na 30 jego zarobków, a dla Amerykanina to jest 1/100, 1/500, no to jest też inny potencjał zakupowy. Czyli po prostu obcokrajowiec podchodzi do zasady, ok, chcę to mieć, podoba mi się, kupuję, a Polak myśli, kupię to, ale czy będę z tego zatankować samochód, czy coś takiego, to jest zupełnie inna bariera finansowa. Ten sam sterownik, nawet sprzedawany w Stanach, może być tańszy, gdyż tam są też mniejsze podatki. Jeżeli oferujemy coś w Stanach za $100, a tutaj za 300 zł, dla Amerykanina to jest impulsywny zakup. Okej, podoba mi się. Dla Polaka to jest coś, co już raczej będzie się przez chwilę zastanawiał.
Chcesz powiedzieć, że nie podążamy za trendami na rynku elektroniki użytkowej? Moda na iPhony i tablety jakoś do nas dotarła.
Oczywiście, to tak, zacznijmy od tych iPhone'ów, tylko że w Polsce to jest wciąż kilka procent. W Warszawie mnóstwo osób, we Wrocławiu trochę mniej, a na wsiach nikt o tym nie słyszał. Znaczy, oczywiście pojedyncze przypadki są, ale z kolei pojedziemy do Bangkoku i tam praktycznie iPhone to jest 85% rynku, mimo że Tajlandia jest rzekomo biedniejsza niż Polska, ale 85% użytkowników używa iPhone'ów. U nas to jest kilka do kilkunastu procent. Z automatyką jest podobnie. Istnieje ponad 50 firm, które próbują coś robić i niektórym się udaje, niektórym nie, więc jest ten rynek zbytu. Tylko że dalej to jest trochę próba złapania dużej ryby w sieć, ale tą rybę łapiemy raz na jakiś czas. Ona kupuje, znaczy ten klient kupuje taki system, marża jest jak największa, no i z tego te firmy funkcjonują przez dłuższy okres czasu. Są firmy, które sprzedają jeden do dwóch systemów rocznie i nazywają się dostawcami automatyki budynkowej. No to też jest biznes, mówimy o systemach domowych, nie o systemach automatyki budynkowej, tylko domowej. Z drugiej strony na świecie jest trochę inny trend, że sprzedaje się dużo, czyli małą łyżeczką zjeść ocean, trzeba wypić ocean.
Co najczęściej kupujemy? Całe systemy z jednostką centralną, kontrolerami podłączonymi od razu do wszystkich urządzeń w domu, czy pojedyncze sterowniki?
To znaczy obecnie idea inteligentnych domów jest już tak sformułowana, iż ktoś może zacząć od małego systemu, czyli kupuje zawsze jednostkę centralną, w przypadku oczywiście tych tańszych systemów, ale kupuje jednostkę centralną albo kładzie kabel, czy to magistrala, burza fala radiowej i kupuje kilka sterowników. No i on już ma tą funkcjonalność, potem może to rozbudowywać. My poszliśmy kawałek dalej właśnie z tymi billboxami, aby nie trzeba nawet posiadać jednostki centralnej, czyli ktoś kupuje sobie sterownik, który kosztuje 100, 150, 200 zł i on w tym momencie ma funkcjonalność na przykład sterowania roletą, sterowania ogrzewaniem czy oświetleniem przy pomocy swojego smartfonu lub tabletu, a dopiero kiedy ta osoba zapragnie mieć jakąś większą funkcjonalność, to dokupuje jednostkę centralną, więcej modułów, włączy je w sieć, konfiguruje. Ale może już zacząć od pojedynczej sztuki. Wydaje mi się, że to jest coś, co pomoże tą automatykę domową, nie mówię, budynkowej, bardziej tak dostarczyć do ludzi. Bo jednak jednostka centralna to jest wydatek już rzędu przynajmniej 1500 do 3000 zł netto, więc wymaga zastanowienia przy zakupie.
Jacy są i może kim są polscy klienci? Bo zakładam, że zaawansowane instalacje większość z nas zna chyba tylko z artykułów na temat na przykład domu Billa Gatesa. A ostatecznie mało kto instaluje więcej niż kilkanaście sterowników w swoim domu.
Tak, dom Billa Gatesa jest niesamowity, szczególnie jeżeli mówimy o jego pierwszym domu. W ogóle był taki prekursor, który mnie trochę zainspirował do tego tematu. Tylko pamiętać należy, że to były nieograniczone praktycznie środki. Tam jest wszystko zautomatyzowane, łącznie z obrazami, które wyświetlają zdjęcia i tak dalej na monitorach ciechokrystalicznych. To było kilkanaście lat temu, więc to była nowość. U nas są dwie grupy klientów. Jedni to są grupy klientów prestiżowych, czyli tych, którzy kupują system z najwyższej półki. Są systemy głównie zachodnie i nie mogą się wyłożyć 200-300 tysięcy euro. Taki system okablować domu 7 kilometrami kabla. I najważniejsze jest logo. Często można sobie wygrawerować własny herb na przycisku. I to jest grupa klientów prestiżowych. Są firmy, które specjalizują się w takich klientach. I tutaj mówię, taka firma sprzedaje 1-2 systemy. Są ludzie głównie albo ze świecznika, politycy, nie politycy, gwiazdy rocka się można nazwać, oraz wszelkiego rodzaju biznesmeni, którzy szczególnie cenią sobie prywatność. Mnie akurat ta grupa bezpośrednio nie interesuje ze względu na nowy model biznesowy, który obraliśmy. Drugą są miłośnicy nowinek technicznych, ludzie, którzy budują swój dom, których w jakiś sposób zainspirowało. To są ludzie, którzy z reguły mają ograniczone budżety, i oni zaczynają od instalacji kilku urządzeń, potem to rozbudowują, często plany są większe, rzeczywistość się trochę uzgadza. Tak, jak budując dom, zakładamy, że ten dom ma mieć 7-spadowy dach, parking na 5 samochodów, bo przecież rodzina będzie się rozrastać, płot skutej stali, a potem to się trochę zmniejsza. Tak samo z automatyką domową. Kiedy klient przychodzi po raz pierwszy, on by chciał mieć wszystko. Z reguły nie wie jeszcze, co by chciał, ale on chce mieć rolety na smartfona, na pilota, chce mieć system do wzywania pomocy, chce mieć podgrzewany podjazd. No i tu pojawia się konfrontacja z kalkulacją, okazuje się, że ten podgrzewany podjazd kosztuje za dużo, to już rezygnujemy, ale on by dalej chciał mieć 4 bramy potem. Zostały dwie. Każdy domownik najlepiej, żeby miał jeszcze lokalizator, żeby on wiedział, gdzie on jest w tym domu, mógł zdać pomoc, ale cały czas to jest kwestia kompromisu pomiędzy ceną a jego oczekiwaniami. No i...
I co finalnie wybierają?
Z reguły ograniczają swoje marzenia. Też nie ukrywamy, jeszcze systemy automatyki, przynajmniej w Polsce, są za drogie w stosunku do siły nabywczej. No i teraz trzecią grupą, do której chcemy dotrzeć właśnie, to są klienci, którzy chcą coś mieć. To są klienci, którzy chcą zacząć, chcą przekonać się, że ten system nie gryzie, ale są gotowi kupić urządzenie za 100 czy 200 zł, zaryzykować. To jest kwestia ryzyka, przyda mi się, nie przyda mi się, tak jak z tabletami. No i oni zaczynają, programują sobie ruletę, ta ruleta ma się otwierać, zamykać, sterują ją ze smartfonu, zapalają sobie światło leżąc na kanapie i oni stwierdzają, podoba mi się to, więc chcę mieć coś więcej. Wtedy kupują sobie jakąś jednostkę, łączą te urządzenia w całość, ale ryzyko jest dużo mniejsze niż w momencie, kiedy ktoś musi wydać od kilku do kilkunastu tysięcy, gdyż obecnie taki system automatyki domowej polskiej produkcji to jest wydatek co najmniej 5000 zł. Oczywiście są firmy, które mówią, automatyka domowa już od 1200 zł, tylko tam mamy jeden moduł ściemniacza i jedną jednostkę centralną. I to jeszcze takiej produkcji trochę chińskiej. Ale to już jest takie przekrzykiwanie się w mediach automatyka domowych od 1000 zł albo 10 zł za metr kwadratowy. No, nierealne chwilowo.
Okej, powiedziałeś, że dużym kosztem takiej instalacji jest jednostka centralna, ale jej funkcje coraz częściej powielają domowe routery.
Znaczy tak, router to właściwie jest komputer, przecież router ma procesor, ten procesor ma co najmniej te 400 MHz, mówimy tu o tanich chińskich routerach, on ma pamięć, ma też pamięć RAM, ma swój miniaturowy dysk twardy w formie kości pamięci, no i tam można postawić na tym Linuxa, więc jeżeli ktoś jest do tej pory hobbystą, stara sobie OpenWRT na takim tanim chińskim routerze, i on właściwie ma w pełni funkcjonalny komputer, może on nie ma wyświetlacza, nie ma klawiatury, ale i tak poradzi sobie z konfiguracją, nie ma jeszcze gotowych rozwiązań, które by wykorzystywały routery, powoli pojawia się próby ich stworzenia, zarówno inwestują w to duże firmy, jak i też pojawia się grupa i pasjonatów. Jest na przykład taki projekt, nazywa się Open Hub, czyli taki otwarty system automatyki działający, zaczynając od Raspberry przez routery z OpenWRT, aż na Apple TV. No i to jest jeden z takich trendów. Dlaczego? To jest tanie. Chiński router kosztuje 100 czy 200 zł. Najtańsza jednostka centralna kosztuje ponad 1000, jeżeli mówimy o inteligentnych domach. Zwykły komputer można by kupić podobnych pieniądzach, przynajmniej używany, to by się nadawał, ale on pobiera 200 watów, 300 watów. Tutaj mamy urządzenie, które pobiera wat czy 2 i jest wielkości małego pudełeczka. Więc jest to interesujący trend i teraz kolejna rzecz, o której wspomniałeś, jest to, żeby sterować bez jednostki centralnej. Tak, to urządzenie może komunikować się bezpośrednio z modułami, czy on pełni funkcję takiego bridge'a, mostku pomiędzy urządzeniem a smartfonem, czy udostępnia je zdalnie, albo też niedługo urządzenia automatyki zaczną komunikować się bezpośrednio ze smartfonami. No, przykładem tego jest na przykład termostat, który kupił Google od firmy Nest Labs za bodajże 3 miliardy dolarów. On komunikuje się bezpośrednio już ze smartfonem, przez chmurę, albo ich czujnik dymu. Dokładnie ta sama zasada. Czyli ograniczamy ilość potrzebnych urządzeń do minimum.
Okej, a co z bezpieczeństwem?
Bezpieczeństwo jest może nie tyle istotne, co kluczowe w przypadku inteligentnych domów. To, co ostatnio pojawiło się właśnie w audycji tutaj na łamach Computer World, potwierdziło tylko moje spostrzeżenia odnośnie tego, jak tragicznie teraz przedstawia się system, znaczy poziom bezpieczeństwa. I teraz, co jest dziwne, to nie jest wina z reguły producentów, bo oni dokładają swoich starań, żeby ten system zabezpieczać, ale samych użytkowników. To jest tak, ktoś kupuje zamek antywłamaniowy najwyższej klasy, drzwi, 5 zamków, zaczaski i tak dalej, bolce, a potem chowa klucz pod wycieraczkę i jeszcze doczepia kartkę z napisem złodzieju, ten klucz jest pod wycieraczką. No i jeszcze wszyscy sąsiedzi o tym wiedzą. Tak samo jest z systemem. Instalują system na urządzeniu, nie jest naklejka, którą należy oderwać, żeby podłączyć to urządzenie z napisem login, hasło admin, należy zmienić hasło po zalogowaniu. Potem wyświetlany jest komunikat, próba wymuszenia tego zmiana, a i tak jak ten instalator obejdzie sobie to hasło, no, mimo że nie może wpisać z powrotem admin, da admin 1, albo potem z powrotem zmieni na admin, no i jeszcze przyklei użytkownikowi w widocznym miejscu, w przedpokoju tą karteczkę, że on miał to hasło, bo jest taka ładna. No i w tym momencie daliśmy, mimo że system jest zabezpieczony, dajemy komuś klucze do naszego domu. To jest, homeowner może sobie otworzyć rolety, może wyłączyć alarm, a często także otworzyć drzwi czy bramę. Więc bezpieczeństwo, właściwie poziom świadomości odnośnie ryzyka, to jest tak jak postawienie nieszyfrowanej sieci Wi-Fi, czy właściwie zapisanie hasła na monitorze.
Ja wiem, że to jest takie dosyć skomplikowane zagadnienie i ciężko brać odpowiedzialność za... No za to, co ludzie instalują samodzielnie we własnych domach, ale rozwiązanie, które przyniosłeś, wydaje się być proste w instalacji. I mam wrażenie, że ktoś, kto ma troszkę oleju w głowie, byłby w stanie sam to sobie zainstalować w domu, czyli kupić w jakimś sklepie sieciowym z AGD, zainstalować to w domu, sparować z telefonem komórkowym.
No tak, tutaj zastanawiam się, czy
to nie powinno od razu działać jako bezpieczne.
Tak. Taki mamy plan. Nie mam pojęcia, czy nie strzelamy sobie drobinę teraz w stopę. Na czym polega numer? W najnowszym Blikiboxie, czyli urządzeniu do sterowania zamkami, oraz Bligateboxie, czyli do bram garażowych, jest takie rozwiązanie, które nie wymaga używania haseł. Czyli to urządzenie parujemy, musimy fizycznie mieć do niego kontakt. Mamy fizyczny dostęp do zamka właściwie to i tak go otworzymy. Ono jest gdzieś schowane po zainstalowaniu. Instalator musi je zresetować. Jest generowany klucz losowy. To nie mówimy o pseudolosowym, tylko losowym. Jest używany szum z otoczenia, żeby ten klucz stworzyć. I teraz jest wymieniany taki token identyfikacyjny, ten klucz publiczny jest wymieniany z urządzeniem typu na przykład iPhone i ten klucz nigdy później nie zostanie wymieniony. No to jeszcze są takie różne dodatki, typu, że to urządzenie musi być bardzo blisko telefonu, ta moc jest ograniczana, ale jeżeli już wymieniliśmy te klucze, to był jedyny moment, w którym mogliśmy posłuchać transmisję, to one nigdy później nie zostaną wymienione ponownie. Czyli jeżeli już użytkownik otwiera sobie ze swojego sparowanego smartfonu te drzwi, to wykorzystuje już znowuż losowe tokeny, które zmieniają się co bardzo krótki kwant czasu. Więc nawet jeżeli ktoś podsłucha taką transmisję, nie jest w stanie ponownie jej wykorzystać do otwarcia. Tak działa mniej więcej system kluczyków keylock popularny w samochodach, tylko tamten token jest trochę słabszy i też jest trochę rzadziej zmienialny, czyli ktoś ostatnio zrobił dosyć ciekawy przykład ataku na taką technologię. Otóż wykorzystał odbiornik keylogga ze smartfonu na przykład w markecie, przy kasie, który już posiadał, a drugi przy jego samochodzie, znaczy właściciela tego kluczyka, no i przekonał albo zmusił, tam przycisnął komuś na przykład przycisk od kluczyka w wspomnianym, jakiś taki, wymusił wysłanie kodu i przesłał przez sieć telefoniczną i otworzył samochód, więc tego typu ataki są możliwe, ale one nie są proste. Tutaj nie ma czegoś takiego, że jest jakieś hasło początkowe 0000 admin. Od razu jest generowany bardzo mocny klucz. Właściwie to jest taki pęk kluczy. No i złamanie go jest trudniejsze, a też nie ma możliwości ustawienia hasła. Dodatkowo, ale to już jest jako dodatkowe zabezpieczenie, a nie podstawowe, użytkownik może jeszcze dodać autoryzację hasłem, czyli to, ta ideologia, że coś musi mieć, czyli ma telefon, który jest sparowany i musi coś znać, czyli mieć hasło. Więc nie wystarczy ukraść telefonu, żeby się włamać do domu. Ale to jest dodatkowe zabezpieczenie, bo i tak próba otwarcia tych drzwi czy okien nie powiedzie się bez posiadania tego telefonu, który już jest zabezpieczony silnym kluczem.
Użycie low energy Bluetooth jest celowe?
Tak. Technologia jest bardzo fajna, bardzo przyjazna, jeżeli chodzi o użytkownika końcowego. Jest mało popularna z dwóch powodów. Po pierwsze jest trudna, jeżeli chodzi o implementację, a po drugie jest stosunkowo nowa, bo pojawiła się w sumie w iPhone 4, właściwie 4S. Ale teraz niskoenergetyczność. Mamy taki prototyp termometru, który niedługo się pojawi, ten box. On ma wymiary nieco większe od nakrętki Coca-Coli. Tam już jest bateria i to ma działać 5 lat na jednej baterii. No, przeciętny marketowy czujnik temperatury do stacji pogodowej to jest pudełko wielkości paczki, może nie papierosu, tylko cukierków, wyposażone w 2, 3, a nawet 4 baterie takie paluszkowe i ono działa rok. No, to jest już pewien taki przełom, jeżeli chodzi o komfort użytkowania, plus tych urządzeń można skomunikować bardzo wiele. Wszyscy robią albo na rozwiązaniach przewodowych, czyli jest jakaś magistrala RS485, to podnosza się moduły, albo robią to na standardzie Zigbee, Z-Wave, to jest popularne, wystarczy kupić licencję, no niektórzy w ogóle nie kupują tej licencji, produkują moduł, ale to jest cały czas stąpanie po tym samym rynku. No, my mamy takie założenie, że nie rywalizujemy tam, gdzie już jest za ciasno, szukamy nowych miejsc i dlatego właśnie Bluetooth Low Energy jest jeszcze jedna tylko firma w Polsce i kilka na świecie, które poszły w tą stronę. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale na razie jesteśmy zadowoleni. Pierwszy produkt trafił już do sprzedaży, sprzedaje się głównie też na rynki zachodnie oraz azjatyckie, wbrew pozorom. W Polsce to jest cały czas margines.
Cała szkoda. Sfera marzeń.
Mimo, że cena w Polsce jest i tak niższa celowo niż na zachodzie.
Nasz dom nie jest widoczny z internetu. Te urządzenia nie są możliwe do sterowania z internetu, ale zachowuje się tą funkcjonalność, tą wygodę korzystania z sterowania wszystkim z poziomu telefonu komórkowego.
Tak, okazuje to jest tak, jeżeli ktoś kupuje system automatyki, już zostanie zamontowany, to przez pierwszy tydzień bawi się każdą możliwą funkcją. Jedzie do pracy, pokazuje swoim kolegom, koleżankom, o, mogę włączyć i wyłączyć światło w domu. Oni mówią, wow, a A tak naprawdę jaki system ma włączanie i wyłączanie światła? Oczywiście są urządzenia, którymi chcemy sterować, na przykład ogrzewanie, ale większość urządzeń tak naprawdę ma sens zarządzanie nimi tylko jeżeli jesteśmy w domu lub jego pobliżu. Światła powinny zgasnąć, kiedy wychodzimy, zapalić się automatycznie wieczorem, a bardzo rzadko, kiedy będziemy zapalać je z biura czy z wakacji. Oczywiście zapalenie światła leżąc na Karaibach czy na Bahamach, jak namawiają producenci, jest kluczową funkcjonalnością każdego domu, no ale my jesteśmy trochę bardziej realni, dlatego urządzeniami Bliebox można na razie sterować tylko w zakresie kilkudziesięciu metrów. To jest teoretycznie zasięg Bluetootha niskoenergetycznego to jest 50 metrów, rzeczywiście około 30. Zależy jak trzymamy telefon, to nie są warunki idealne. W budynkach z grubej płyty betonowej spada do kilkunastu metrów. Ale większość domów czy mieszkań w Polsce jest mniejsza niż 10 metrów po przekątnej nawet, czy tam długości ścian, więc wystarczy to, żeby pokryć mieszkanie czy dom. I to jest funkcjonalność takiego pilota wygodnego, ktoś ma tablet, siada na kanapie, może sobie uruchomić makro, kino domowe, wyjeżdża ekran, wyłącza się oświetlenie. I to jest większość takich rzeczy, które są potrzebne na co dzień. Tam może sobie włączyć też podlewanie, zmienić światło, zmierzyć temperaturę, zobaczyć trend. Ale nie ma to cały czas tej funkcji dostępu przez internet, czyli do tego, jeżeli ktoś będzie chciał mieć zdalny dostęp, dołączy się jednostkę centralną w formie właśnie takiego małego routera. No, my planujemy wykorzystać otwarte rozwiązania, gdyż nie ma sensu tworzyć kolejnego systemu, który będzie tylko kompatybilny z naszymi urządzeniami. Teraz pojawiają się standardy otwarte, które integrują od kilku do nawet kilkudziesięciu różnych systemów.
Na przykład?
Na przykład Open Hub. To jest dosyć ciekawy projekt. On powstał bodajże w Holandii, potem przeniósł się do Niemiec, tam z względów organizacyjnych. Jest to projekt otwarty, open source'owy. Działa to na Linuxie, działa to też na Windowsie. Można zainstalować praktycznie na wszystkim. Zaczynając od Raspberry, przez routery, aż po Apple TV. No i to rozwiązanie pozwala ludziom tworzyć pewnego rodzaju wtyczki do urządzeń. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład KNX-a, pomijając już kwestie licencyjne, może dać wtyczkę do KNX-a. Jeżeli ktoś ma Antarina czy Fibaro, będzie mógł dać sobie takie wtyczki. No i tak samo chcemy zrobić Bluetoothem, tylko chcemy dostarczyć już gotowe rozwiązanie, tak żeby ktoś nie musiał ich tworzyć od nowa. Nam jako producentowi jest łatwiej to stworzyć niż jeżeli ktoś ma dopiero rozgryzać naszą technologię, protokół i tak dalej i samemu implementować. Po prostu dajemy gotową wtyczkę.
Okej, okay, a dla zwykłych użytkowników liczy się cena i prostota użytkowania. Takie zunifikowane puzzle do samodzielnego składania wydają się być o wiele lepszym rozwiązaniem niż kupowanie całego, dużego i drogiego rozwiązania.
To jest bardzo fajny trend, niestety nie my go wymyśliliśmy. Trochę zabije rynek, z czego zdaję sobie sprawę, bo jednak jednostki centralne są obecnie najdroższym elementem, ale z drugiej strony też stworzy potencjał.
Nie obniży cen?
Obniży. Ceny się obniżą, bo to wymusi to po pierwsze konkurencja, a po drugie rozwój technologii. To ja pamiętam, jak miałem taką komórkę, którą nosiłem przy pasku, miała antenkę, że trzeba było ją wysunąć i ta komórka kosztowała wtedy, no, dużo więcej niż najnowszy iPhone. Teraz mamy smartfon, który jest jednocześnie komputerem, aparatem fotograficznym, dyktafonem, odtwarzaczem muzyki i jeszcze można sobie z nim pobiegać. No jest takie stwierdzenie, że muszę pobiegać drugi raz, bo nie włączyłem Endomondo teraz, no ale ten smartfon ma wszystko, ma dużo więcej funkcji, a kosztuje ułamek tej ceny, więc technologia się rozwija i to wszystko nie jest coraz tańsze. Bo oczywiście w interesie każdego producenta, również naszym, jest utrzymanie tych cen na jakimś takim racjonalnym poziomie. No to nie jest tylko kwestia wyprodukowania. Oczywiście zaraz mnie zjedzą na hejterskim forum dla elektroników, ale to nie jest tak, panowie, że produkujemy urządzenie, że liczymy tylko ile kosztuje tranzystor, rezystor, przekaźnik i moduł Bluetootha i to kosztuje powiedzmy 30 zł i my powinniśmy sprzedać to za 31, bo to jest jeszcze pewien know-how, który trzeba włożyć, to są pracownicy, którym trzeba zapłacić, to jest sieć sprzedaży, nikt nie będzie sprzedawał naszych produktów, jeżeli handlowiec nie będzie miał marży na tym. To jest kwestia marketingu, to jest kwestia tego, żeby ktoś odebrał telefon i powiedział, nie działa, dobrze, wyślemy wam nowy, albo to należy zrobić tak i tak. Więc to nie jest kwestia tylko samego kosztu produkcji, ale te ceny będą się zmniejszać.
Czyli nie będziemy skazani na stosowanie rozwiązań tylko jednego producenta, a będziemy mogli łączyć różne standardy i różne urządzenia w jedną spójną sieć. I to wszystko bez drogiej jednostki centralnej.
Cena czyni cuda. I to nie jest tylko marka pewnej sieci obuwniczej, ale to jest fakt, bo jeżeli weźmy Kowalskiego. Kowalski zarabia 3000 zł. On nie jest w stanie kupić systemu za 30 tysięcy zł, bo musiałby przez rok nie jeść i nie pić, żeby on sobie na ten system pozwolił. On szuka rozwiązania taniego. Oczywiście nie kupić też tego rozwiązania za 300 zł, bo technicznie nie jest możliwe stworzenie czegoś, co będzie w pudełeczku, co będzie zapakowane, sprzedawane. Oczywiście on może sobie budować, bo przekaźnik kosztuje 2 zł, procesor można kupić za 3 zł i połączyć kabelkami. No, ale jeżeli ktoś chce mieć gotowe rozwiązanie, zawsze jakiś tam pułap jest, tylko on musi być racjonalny i przystosowany do siły nabywczej. To jest to, co mówię na początku odnośnie rynku. Jeżeli my sprzedajemy nasze urządzenie za 150 zł w Polsce, a za 50 dolarów w Stanach, to dla Amerykanina kupić to urządzenie to jest jak pstryknąć palcami, przynajmniej w większości Stanów, a dla nas to już jest kwestia zastanowienia się, czy naprawdę tylko potrzebują, czy nie. Więc wygra ten, kto będzie miał produkt nie tylko tani, ale też dobry. Można obniżać cenę, szczególnie można obniżać cenę używając gorszej jakości podzespołu, tylko teraz należy pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli ktoś kupuje elementy automatyki budynkowej, on kupuje na lata. Telefon wyrzuci po roku, bo będzie ciekawszy, inny ciekawszy. No, pilot do telewizor, to wszystko można na to wymieniać, ale jeżeli ktoś montuje sobie system, szczególnie mówimy o systemach przewodowych, montuje te wszystkie moduły po całym domu, ma ich kilkadziesiąt, bo kilkadziesiąt modułów w automatyce domowej to nie jest żaden wyczyn obecnie. Niektóre są tak schowane, że dostęp do nich wymagałby może nie kucia ścian, ale zniszczenia regipsów. Dla niego awaryjność, znaczy gwarancja producenta, że to będzie działać 2 lata, to jest śmiech na sali. Produkty automatyki domowej powinny wytrzymać co najmniej 10 do 15 lat. Oczywiście nikt takich gwarancji nie da, to z innych przyczyn, ale w tym momencie ten produkt musi tyle wytrzymać, bo nikt nie będzie nagle rozwalał sobie połowy domu, żeby dostać się do modułów, które nie działają. Zresztą większość systemów przewodowych ma taki mały mankament, że często jak pada jeden moduł, oczywiście nie pada w sensie, że przyzepsuł się przekaźnik, tylko pada na przykład jeden element odpowiedzialny za komunikację, tak zwany transceiver, no to w tym momencie pada cała magistrala, komuś się zepsuł jeden czujnik temperatury, a przestaje działać oświetlenie w łazience. Więc to musi być niezawodne. Obniżanie ceny jest możliwe, ale tylko do pewnego pułapu.
Okej. Okay. Mamy domek jednorodzinny, standardową w domu instalację, powiedzmy router, parę komputerów i telefonów do tego podłączonych. Chcielibyśmy od czegoś zacząć, budować inteligentny dom, ale jednocześnie powiedzmy chcielibyśmy to zrobić na początek samemu, bo wiemy, że jak przyjdzie instalator, to zaraz nam sprzeda całą wizję podłączenia absolutnie wszystkiego. Od czego zacząć? Które z rozwiązań, może tak, które rozwiązania faktycznie się sprawdzają i mają jakieś funkcjonalności, które przekładają się w długim czasie na komfort, a które są tylko takie hura optymistyczne, super fajnie na samym początku, a potem wszyscy o nich zapominamy?
Ja bym po pierwsze zaczął od myślenia, czyli od tego, żeby ktoś wyciągnął sobie kartkę i zastanowił się bardzo dokładnie właśnie czego potrzebuje. Większość rzeczy się przyda, ale niektóre to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Okej, okay. Przyda się na pewno sterowanie oświetleniem, przyda się sterowanie ogrzewaniem, bo to faktycznie jest jakiś komfort. Sterowanie bramami, sterowanie roletami, to jest coś, co przydaje się na co dzień. To są rzeczy, których ja korzystam, a inteligentny dom ma styczność już dosyć dawno, to była moja praca inżynierska, wcześniej też się zajmowałem, więc to już jest powiedzmy prawie 10 lat, to mieszkam w takim inteligentnym domu i teraz to są rzeczy, których korzystam na co dzień. Do tego jeszcze zraszacze i tak dalej. Ale dodałem mnóstwo gadżetów, typu automatycznie otwierana rozdzielnica, to jest takie najdziwniejsze, w ogóle załączanie kotła, ale w zależności od warunków pogodowych, co naprawdę się nie sprawdza. Jest mnóstwo dziwnych rzeczy, które ludzie dodają. Podgrzewanie podjazdu świetnie, ale tylko jak spadnie odrobina śniegu, bo jak będzie mocny opad, to podgrzewanie już nic nie daje. Można dodać elementy związane ze sterowaniem basenami, z tym wszystkim, a to są rzeczy, które znacznie podrażają koszt, a tak naprawdę włączanie bąbelków przy pomocy smartfonu, no, jak ktoś ma za dużo pieniędzy, na pewno to się przyda.
Można utopić smartfona.
Oczywiście, że tak. Też kwestie gadżetu, stworzenie stref świetlnych. Jeżeli ktoś ma pomieszczenie, powiedzmy 4x5 m², to jemu wystarczą 2-3 strefy świetne. Znam ludzi, którzy potrafią zamontować jeden ściemniacz na każdy halogen. No, świetny bajer. Na początku będzie bawił się każdym, pokazując, o, każdy jest sterowalny, ale potem i tak zrobi sobie 3 sceny świetne. Jakaś tam do pracy, komfortowa i wyłączona. I on będzie operował tym w formie automatu. Nikt nie będzie, powiedzmy, 9 halogenków w jednym pomieszczeniu sterował suwakami. I nie ukrywam, że sam dałem się na to nabrać. U mnie w biurze jest każdy halogen sterowany, ale tego nie używam mniej więcej od pierwszego tygodnia, kiedy to zainstalowałem. To było fajne. Skonfigurowałem sceny świetne. Z tego wystarczyłyby 3 kanały zamiast 9, bo są tak poukładane te sceny. Więc trzeba zastanowić się, co naprawdę jest potrzebne. Jeżeli mamy taletę, a w talecie mamy 5 punktów świetnych, to raczej to już jest po prostu cudowanie. Też sterowanie wentylacją jest ok, ale nie regulujmy prędkości wentylatorów. Wystarczy, że on się włączy i wyłączy. Czujniki ruchu. Najdziwniejszą i najgłupszą rzeczą, na jaką dałem się złapać w automatyce domowej, jest czujnik ruchu w toalecie. Nawet to jest czujnik obecności, on ma tam kilkaset punktów, jest bardzo czuły. Ale i tak, jeżeli ktoś korzysta z tej toalety, zaczyta się podczas pewnych czynności, to i tak to światło mu zgaśnie, albo będzie się świecić za długo, albo będzie musiał się poruszać co jakiś czas, jeżeli zmniejszy ten czas, żeby nie siedzieli po ciemku, więc wyłącznik sprawdza się dużo lepiej niż czujnik ruchu. Ale i tak wszyscy producenci obecnie namawiają, że światło w talecie ma zapalić się automatycznie. Świetnie, tylko zakładano, że będziemy w tej talecie naprawdę ruchomi.
Jak będzie wyglądać rynek automatyki domowej za kilka lat? Czy dążymy do takiej sytuacji, w której każde urządzenie sprzedawane na rynku będzie miało tą możliwość podłączenia już do systemu?
Znaczy, podstawą, że to wszystko stało się tak proste, jest dobra standardyzacja. Teraz każdy producent praktycznie ma swój standard, one są niekompatybilne. No, integracja tych systemów polega na tym, że na przykład ktoś bierze sobie szklany przycisk jednego producenta i przy pomocy jego jednostki centralnej wysterowuje sobie wyjścia na moduł wyjść, potem poprowadza je do modułu wejść innego producenta, no i tak tworzy to powiązanie. To jest w ogóle kretynizm, też to może się często standardy elektryczne tych systemów są bardzo podobne, jeżeli chodzi o transmisję danych, różnią się tylko stałem komend i wszyscy próbują szczec z tego swojego know-how. Wow, jakie to cenne, mam moduł, który ma transceiver, procesor, kilka tranzystorów, przetwornice i dwa przekaźniki, to jest know-how mojej firmy. To nie jest know-how, bo jeżeli się patrzy na te moduły, praktycznie każdy z nich jest podobny. Siła będzie należała nie tylko w tym, co można sprzedać, znaczy co się ma, co można sprzedać, więc te rozwiązania będą się bardzo ujednolicały. One muszą współpracować ze sobą, gdyż za kilka lat klient stanie się bardziej świadomy, że on nie chce mieć narzutu, że ten konkretny producent będzie mu dostarczał przez następne 10 lat moduły. Jak firma zbankrutuje, to on jest bez możliwości dołożenia sobie gniazdka. No, nikt nie będzie trzymał kartona z modułami przekaźnikowymi do gniazdek w swojej piwnicy. No, to nie cukier i afera sprzed kilku lat, kiedy gromadziliśmy zapasy. Więc na pewno te standardy się ujednolicą i teraz faktycznie będzie tak, przynajmniej w mojej opinii, iż te urządzenia staną się już z gruntu rzeczy, z momentu, kiedy one zostały produkowane, bardziej inteligentne. No, my mamy teraz taki mały projekt dostarczenia producentom takich układów już zintegrowanych, tam jest procesor, to jest zaprogramowane, z protokołem, ze stosem, ze wszystkim. I to już producent na przykład bramy garażowej, czy producent no nie wiem, jakiegoś grzejnika jest w stanie zamontować w swoim urządzeniu, nawet nie będąc ekspertem odnośnie samego oprogramowania. No, żeby wdrożyć takie technologie, to potrzeba z reguły programisty, elektronika, drugiego programisty. No, jest to pewien nakład, a tutaj montuje gotowe urządzenie i ten jego produkt już staje się inteligentny, gdzie wspiera jakiś standard. Więc to jest przyszłość, żeby montować już na zasadach produkcji. Łatwiej jest sterować grzejnikiem przy pomocy modułu, który jest integrowany w grzejniku, niż przy pomocy przejściówki do gniazdka, która może go włączać i wyłączać. Więc to jest taki krok, który powinniśmy zrobić, ujednolicić te rozwiązania, a nie próbować je zamykać, bo obecnie reverse engineering u Chińczyków jest tak rozwinięty, że za 1500 dolarów można dostać decymetr kwadratowy obwodu drukowanego odtworzony łącznie z prototypem. Więc my nie ukryjemy naszego know-how, bo nawet jeżeli my stworzymy super system, to Chińczyk będzie oferował te moduły dużo taniej od naszych. No, zwłaszcza, że będą bez gwarancji, bez tego. Tak jak wspomniałem, to nie jest tylko kwestia wyprodukowania, ale też tego wsparcia. No, Chińczyk sprzeda to nam za 1/5 ceny, bo nie uwzględni tego, że trzeba zapewnić serwis. Ale tutaj jest trend, który już do tego zmierza. Czyli tak jak wspomniałem, pojawiły się rozwiązania odnośnie otwartych systemów i pojawią się już te próby integracji. Już właściwie są urządzenia, są pralki, lodówki, tylko dalej to nie tworzy jednej spójnej sieci. To jest podstawowy krok, który musimy uczynić i sprawić, że to będzie kompatybilne.
A kiedy już to wszystko podłączymy do domowego routera, a router do sieci, będziemy mieli internet we wszystkich urządzeniach i wszystkie urządzenia dostępne z poziomu internetu. To nie trochę taka przesadna wizja kontroli?
Kontrola, to jest tak, zawsze pojawiają się kwestie prywatności. Pierwsze pytanie, jakie ktoś mówi, a jak ktoś się włamie i będzie śledził, co robię w domu? Ja mówię, co będzie śledził? Dowie się, o której godzinie wszedłeś i wyszedłeś z toalety? To jest takie interesujące. Znaczy, oczywiście to dostarcza wiedzę, bo możemy wiedzieć, kiedy ktoś wychodzi, nauczyć się jego, znaczy jako potencjalny wymywacz, nauczyć się jego zachowań, wiedzieć, kiedy go nie ma. Okej, ale to samo możemy zrobić obserwując go, bo możemy go nawet zapytać. Godzimy się na kontrolę, nosząc telefon. Jeżeli ktoś kupuje sobie iPhone'a, on go nigdy nie wyłączy, dopóki bateria nie padnie, a nawet chwilę dłużej. Ten iPhone i tak będzie pozwalał go inwigilować. Są przepisy w Stanach Zjednoczonych, które regulują, jakie instytucje mają prawo w każdej chwili uzyskać dane z tego iPhone'a. No zawsze zostaną przekazane. To nie jest tak, że to musi być haker, że ktoś go wyłącza. No, jeżeli spotykam się czasami z ludźmi, którzy chcą przy pracy zachować poufność, przygotowują jakąś ekspertę, coś takiego, i oni mówią, ale proszę wyłączyć telefon, żeby, albo włączyć na typ samotowy, żeby no tutaj nie było żadnego podsłuchu, bo to jest informacja klucza na naszej firmy. To mówię, to może go pan zawinie jeszcze w folię, albo wyniesie stąd, na zawinie nic nie da. Więc mówię, godzimy się na kontrolę na każdym kroku. Chodząc po sklepach, system monitoruje, gdzie jesteśmy, co kupujemy i kiedy wracamy, no jest w stanie powiązać nasze poprzednie zakupy z naszą obecną wizytą. Jest, mając już przy sobie tak, telefon, kartę kredytową, płacimy. Bardzo łatwo jest wyśledzić, gdzie płaciliśmy z tej karty. To już nie tylko instytucje, które się tym zajmują, nie tylko hakerzy, ale nawet nasza partnerka czy partner są w stanie sprawdzić, gdzie byliśmy. Wystarczy dostać się do wyciągu karty kredytowej i okazuje się, że wcale nie byliśmy na delegacji w Warszawie, tylko w Egipcie, w innych celach. Więc naprawdę zgodziliśmy się na kontrolę już wiele lat temu, kiedy pojawiły się płatności, pojawiły się czeki. Dawało się to śledzić. Kiedy pojawiły się telefony komórkowe, powiedzieliśmy sobie otwarcie, ok, będziemy śledzeni. Więc inteligentny dom i kwestia pewnej kontroli, pewnej prywatności, to jest i tak już mrzonka.
Okej, dziękuję. Moim Państwa gościem był Patryk Arłamowski, specjalista od automatyki domowej, twórca m.in. systemu Darin oraz sterowników Bliebox. Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.